Władimir Putin w wywiadzie dla telewizji Rosja24 poinformował, że spełni życzenie Aleksandra Łukaszenki i rozmieści taktyczną broń jądrową na Białorusi. Blef, szantaż czy realne zagrożenie dla Polski? Czym jest taktyczna broń jądrowa i w jaki sposób mogłaby zostać użyta? Jak powinien zareagować Sojusz Północnoatlantycki w obliczu tej groźby? Czy Polska jest gotowa na odparcie takiego ataku i czy dysponuje odpowiednim zapleczem dla obrony ludności cywilnej? O to wszystko zapytam doktora Tomasza Pawłuszko, eksperta do spraw obronności z Uniwersytetu Opolskiego. Czekam na wasze komentarze, ja nazywam się Mateusz Wojnar, a to jest Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Dzień dobry, witam was serdecznie w programie Idź Pod Prąd na żywo. Jest czwartek, 30 marca. Dziś moim i państwa gościem jest dr Tomasz Pawłuszko, ekspert geostrategii i obronności z Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Sobieskiego. Dzień dobry, witamy pana serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Witam panów, witam państwa bardzo serdecznie.
Na początku chciałbym poinformować was, że na naszych mediach społecznościowych jest sonda właśnie w temacie naszego programu na YouTube i Twitter. Czy rozmieszczenie broni jądrowej na Białorusi to szantaż, realne zagrożenie dla Polski, niewarte uwagi, czy jeszcze inaczej, inna odpowiedź. Zachęcam was również do wsparcia naszej telewizji. Dziś jest, no został już półtorej dnia do końca miesiąca. Mam 840 gitar, czyli wpłat na naszą telewizję. Naszym celem jest 1000 gitar w miesiącu. Także zachęcamy do wpłat i wsparcia naszej telewizji. Jeżeli podoba wam się to co robimy, to zachęcamy bardzo serdecznie do wsparcia. Chciałbym przejść teraz już do tematu naszego programu. Otóż Władimir Putin niedawno, to jest chyba w sobotni wywiad dla telewizji Rosja24, no właśnie powiedział, że spełni życzenia Aleksandra Łukaszenki, tak? Czyli jakby Aleksander Łukaszenka no, potrzebował tak, broni, w każdym razie do umieszczenia broni taktycznej jądrowej na Białorusi. No i mamy też informacje z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi, które oświadczyło, że do umieszczenia na swoim terytorium rosyjskiej broni zmusiły je agresywne działania państw NATO, które zagrażają bezpieczeństwu Białorusi. Może pierwsze pytanie, panie doktorze, czy te wyjaśnienia są no, zasadne?
Wydaje się, że one wpisują się w tę taką narrację białoruskiej, rosyjskiej propagandy od wielu, wielu miesięcy, że to NATO jest niebezpieczne, NATO jest zagrożeniem. No i w związku z tym oni jak zawsze się bronią, przygotowują się do kontrataku, kontrofensywy, jak zwał, tak zwał. Na pewno jest to przede wszystkim ruch propagandowy, aczkolwiek obecne stadium konfliktu pokazuje, że musimy brać pod uwagę wszystkie scenariusze tak naprawdę.
A proszę wyjaśnić naszym widzom, czym jest ta taktyczna broń jądrowa, broń atomowa. Wiele się o tym mówi. Jakby pan powiedział, co to w zasadzie jest?
Wizualnie to się nie różni od broni konwencjonalnej, od zwykłych rakiet. Natomiast ładunek, jaki jest zawarty w takim pocisku, jest jądrowy, czyli jest inna technologia. Bardzo trudno jest odróżnić ten pocisk, gdy jest przenoszony, więc tak naprawdę wymagałoby to działalności wywiadowczej, obserwacji, jaki rodzaj bomby jest podwieszony na przykład na skrzydle samolotu, czy też wystrzeliwany z wyrzutni. Broń taktyczna jest nie służy do walki w mieście oczywiście, tak? Ona jest w stanie zniszczyć na przykład boisko piłkarskie albo centrum miasta jakiegoś niedużego, prawda? To jest broń, która ma służyć do ataków przełamujących na polu walki i jest to broń mimo wszystko dosyć groźna. To znaczy nie wiemy, ile Rosjanie jej mają. Nie wiemy, czym mogą ją przenosić tak naprawdę. Znaczy, oczywiście wiemy, że mogą to być i artyleria, i samoloty, na przykład MiG-23. Mogą to być pociski nawet na wyrzutniach rakietowych. Natomiast problem polega na tym, że tego typu rodzaj broni nie jest regulowany traktatami, porozumieniami międzynarodowymi, bo nawet te porozumienia amerykańsko-rosyjskie, one regulują dostęp i liczebność broni strategicznej, czyli pocisków międzykontynentalnych, które mogą być wystrzeliwane z podziemi, z łodzi podwodnych czy z samolotów takich jak Tu-95. Tak więc jeśli chodzi o ten rodzaj broni, to on był przez kilkadziesiąt lat pod kontrolą. Natomiast broń taktyczna nie była chroniona w taki sposób. Nie wiemy, ile Rosjanie jej mają. Tutaj są różne szacunki od kilkuset do kilku tysięcy sztuk takich pocisków, które bardzo trudno odróżnić od pocisków zwykłych rakietowych wystrzeliwanych na przykład z wyrzutni typu Toczka. To państwo możecie bez problemu sprawdzić w internecie, jak takie coś wygląda. Więc to jest główny ten problem dla NATO. To znaczy fakt, że istnienie takiej broni może być o 2 minuty lotu od państw natowskich i niewiele możemy tak naprawdę zrobić, więc ten wymiar propagandowy konfliktu Rosjanie starają się wyzyskać na swoją korzyść.
Czyli jak rozumiem, to nie jest taka, powiedzmy, w klasycznym naszym rozumieniu broń atomowa, gdzie spada bomba lub leci duża rakieta i powoduje potężne jakieś zniszczenia, tylko bardziej są to mniejsze, tak, pociski, które służą do niszczenia celów takich wojskowych, tak? Tak.
No jeden taki pocisk może zrównać z ziemią cały stadion pełen ludzi albo może zniszczyć całe koszary. Powiedzmy siła rażenia kilometr na kilometr, powiedzmy, więc nadal mogą dziesiątki tysięcy ludzi zginąć przy użyciu takiego pocisku. Taki pocisk może być użyty jako ostrzeżenie. Ja tutaj bym dmuchał trochę na zimne, ponieważ wielu ekspertów mówi, że użycie tego typu broni nie jest realne. Ja uważam, że jak najbardziej jest realne. To znaczy, ja bym powiedział, że istnieją co najmniej 3 stopnie użycia takiej broni. To znaczy, Rosjanie mogą zrobić manifestację u siebie na poligonie. I tam taki mały grzybek atomowy zostałby wysłany na świat w formie zdjęć. Następnie może być użyta taka broń na przykład na Morzu Czarnym, gdzie się nią uderzy w wodę po prostu. Zginie masa zwierząt, a mieszkańcy Odessy zobaczą grzybka atomowego, prawda? Może być też użyty w razie powodzenia ukraińskiej kontrofensywy na Krymie, ponieważ Krym jest uważany za terytorium rosyjskie przez Rosjan, więc ich zdaniem obejmuje terytorium Krymu, jest objęte rosyjską doktryną atomową, czyli że Rosja jest gotowa się bronić przy użyciu broni atomowej. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić na przykład gdzieś w okolicach Armiańska, gdzie jest ten najwęższy fragment, ten pomost, taki przejście z lądu europejskiego na Półwysep Krymski, że tam gdzieś na przykład można by użyć tego typu broni, żeby odciąć wojska ukraińskie od lądu i stworzyć taką strefę radioaktywną, bo wiemy, że ludność z Krymu jest potajemnie ewakuowana, prawda? Więc tutaj uważam, że tego typu zapowiedzi oczywiście będą bagatelizowane przez zachodnie elity, natomiast na pewno w zaciszu gabinetów strategzy wojskowi muszą myśleć, co zrobić, w jaki sposób przechwytywać tego typu pociski, bo czas reakcji jest bardzo krótki, a ryzyko no jest dosyć duże mimo wszystko na tym etapie konfliktu. Może nie dzisiaj, ale za miesiąc, dwa jeśli ukraińska kontrofensywa rzeczywiście spotkałaby się z powodzeniem, znaczy gdyby się udała oczywiście na skalę taką, jaką liczymy. No i może jeszcze na dodatek, na deser taki czwarty wariant, typu Rosjanie informują nagle, że gdzieś im się zapodziały 4 pociski czy 5, które przekazano na przykład Czeczeńcom. Że tam ktoś pomylił pudełko z rakietami i one gdzieś tam pojechały i nie wiemy, gdzie są. I nagle no, jest włączenie nagle w tą grę jakiegoś podmiotu trzeciego, pozapaństwowego. To już byłoby bardzo niebezpieczne dla sytuacji w całej Europie Wschodniej.
To jeszcze dopytam o skażenie promieniotwórcze. Czy ono jest porównywalne ze skażeniem przy użyciu tej strategicznej broni jądrowej, czy też mniejsze? Pamiętamy broń neutronową, która miała niewielkie pozostałości po ataku, jeśli chodzi o czas. Jak jest z tym rodzajem broni jądrowej?
Skażenie jest oczywiście mniejsze, no skala jest dużo mniejsza. Natomiast gdyby taka broń została użyta na przykład do destrukcji elektrowni atomowej ukraińskiej albo no jakiegoś innego celu, takiego z infrastruktury krytycznej, tam gdzie mamy do czynienia z wodą, z zaopatrzeniem ludności, no wówczas to również może mieć bardzo poważne konsekwencje. Trudno oszacować jakie.
Chciałem zapytać, czy państwa zachodnie, Sojusz Północnoatlantycki też dysponuje taką bronią?
Dysponuje, ale dużo mniej jej mamy. Poza tym większość państw zachodnich, na przykład Francja, czyli te kraje, które mają doktrynę też nuklearną, przede wszystkim w swoich doktrynach mówią o tym, że są gotowe użyć broni też do obrony republiki na przykład, a nie w obronie na przykład sojuszników, ewentualnie warunkowo, to też ta ścieżka decyzyjna byłaby dużo dłuższa. Również Stany Zjednoczone raczej nie używały tej broni taktycznej w takim zakresie, natomiast NATO rzeczywiście ma środki przenoszenia na przykład na samolotach Tornado i nowszych do użycia takiej broni, natomiast arsenał jest oceniany jako kilkakrotnie mniejszy niż rosyjski.
To chciałem właśnie teraz zapytać, jaka powinna być reakcja Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO w obliczu tych informacji? Pan mówił, że nie wolno tego bagatelizować. Właśnie co powinno zrobić NATO w tej chwili?
No cóż, no to jest trochę takie wróżenie z fusów. Na pewno NATO może zwiększyć ilość dyżurów w powietrzu, może ściągnąć dodatkowe baterie obrony przeciwlotniczej, no może zwiększyć liczbę żołnierzy oczywiście w państwach wschodniej flanki, na co byśmy liczyli. Może się pojawić więcej samolotów AWACS, może być po prostu zwiększona aktywność wojskowa państw natowskich, natomiast bez przekraczania pewnych granic. Tutaj nasi politycy mówią nuclear sharing, ja myślę, że to jest jeszcze odległa perspektywa, natomiast samoloty wyposażone w tego typu broń nuklearną rzeczywiście mogą latać nad Europą Wschodnią w takiej sytuacji. Pytanie brzmi, czy to rozwiązuje jakiś problem? Moim zdaniem nie. Natomiast jest to woda na młyn dla rosyjskiej i białoruskiej propagandy, że patrzcie, mieliśmy rację, Zachód nam tutaj lata, zbroi się i tak dalej. No bo jakby no to jest wprowadzenie Zachodu do takiego konfliktu, który Putin i Łukaszenka chcą prowadzić, żeby mobilizować swoją opinię publiczną, poparcie dla swoich reżimów. I no, niewiele możemy zrobić. No, państwa zachodnie przede wszystkim starają się chronić ludność cywilną. Widzimy po działaniach rosyjskich, że Rosjanie mają inny pogląd na ochronę swoich cywili czy nawet żołnierzy. Także to są różnice cywilizacyjne, których już nie przeskoczymy w warunkach już prawie wojennych. Natomiast na pewno Zachód zyskał tutaj zawężenie pola do negocjacji, a zbliża się szczyt NATO w Wilnie i na pewno temat ten będzie dyskutowany.
Czyli taką najbardziej prawdopodobną według pana jest to skupienie się na tej broni konwencjonalnej, która jakby przeciwdziałałaby tak, czy zniszczyłaby pociski ewentualne wystrzeliwane w kierunku tutaj Zachodu.
Tak, bo z perspektywy natowskiej my nie prowadzimy wojny z nimi, natomiast w rosyjskiej propagandzie oni nie walczą z Ukraińcami, tylko z NATO. Więc no, to jest zupełnie co innego, inne ustawianie sobie przeciwnika. Zachód nie planuje wojny z Rosją. Zachód jest w stanie jest gotów się bronić, jeśli by rzeczywiście był jakiś atak na terytorium państw bałtyckich na przykład, czy Polski, ale to jest mało prawdopodobne. To byłoby raczej, tak jak powiedziałem wcześniej, jakieś próbne, niemilitarne zdetonowanie jakiegoś pocisku w celach propagandowych. Myślę, że to jest na tym etapie realne, w sensie realne wiosną, może latem. No, ale to też zależy od postępów militarnych. W tej chwili nie ma powodów dla Rosji czy Białorusi, żeby tego typu broni używać.
No, chciałem właśnie zapytać o ten nuclear sharing i wprowadzenie nowych państw, na przykład Polski. Bo tutaj mamy rzeczywiście zgodność całej sceny politycznej. W zasadzie wszyscy politycy od lewa do prawa no, są za tym. Zwłaszcza ci politycy z lewa, którzy kiedyś byli bardzo przeciwni broni atomowej i były głosy, że umieszczenie jej na terenie Polski, czy w ogóle jakiejkolwiek broni, na przykład przez Amerykanów, to tylko prowokuje i stanowi ten, że Polska staje się celem. No ale wygląda na to, że byłby to dobry, znaczy, że jest dobry moment, żeby o to zabiegać. No pytanie, czy to jest korzystne dla Polski w tej chwili? Pan doktor.
Mnie się wydaje, że takie dyskusje na pewno się toczą od jakiegoś już czasu. Zresztą jak przygotowywałem raport w zeszłym roku, rozmawiałem z wieloma żołnierzami, dyplomatami. Oni mówili, że coś takiego byłoby realne. Natomiast oczywiście nie w perspektywie miesiąca czy kwartału, ponieważ to by oznaczało nuklearyzację naszego regionu, a to jest bardzo niebezpieczne, bo Rosja w tej dziedzinie ma przewagę. Ja bym powiedział, że no, na pewno temat się pojawi na szczycie w Wilnie i rzeczywiście jest konsensus w tej sprawie. Pytanie brzmi, jak są nasze elity odbierane na Zachodzie. Ja uważam, że one są odbierane źle, na co wytrwale pracowały przez wiele, wiele lat. Teraz oczywiście ten konflikt na Ukrainie trochę unieważnił te spory wewnątrz NATO czy Unii Europejskiej, ale nie sądzę, żeby nasze elity cieszyły się aż takim zaufaniem, jak by mogły się cieszyć z uwagi na rangę naszego państwa. Więc myślę, że tutaj też wśród zachodnich polityków włączy się taki syndrom sprzed 100 lat, że no, nie dawać małpie zabawek i tak dalej. Oczywiście nikt tego nie powie oficjalnie, ale no jakby konfliktowy charakter relacji Polski z głównymi państwami NATO, prawie wszystkimi, może poza Wielką Brytanią, to jest, no jest pewien kłopot dla naszej dyplomacji w tej chwili, prawda? Więc nie sądzę, żeby tutaj zapadły jakieś szybkie decyzje. Być może coś po szczycie w Wilnie, po przyjęciu Szwecji i Finlandii do NATO, ta perspektywa rozlokowania tej broni byłaby tutaj dla NATO szersza. Na przykład te pociski mogłyby latać, samoloty z tymi pociskami mogłyby latać nad Morzem Bałtyckim na przykład, tak? Też w pobliżu Kaliningradu. Nie tworząc ryzyka dla państw wschodniej flanki. Tak więc tutaj będzie wiele wariantów do dyskusji. Wydaje mi się, że może w tym roku byłyby podjęte decyzje w tej sprawie, natomiast trudno orzec, czy to jest realne w pierwszej połowie roku. Moim zdaniem nie.
Paweł, jak uważasz, to jest korzystne dla Polski, realne?
Nie, cała ta sytuacja pokazuje słabość Rosji. To chyba się tu zgodzimy, że Rosja praktycznie już nie może rozstrzygnąć tej wojny w polu bronią konwencjonalną, dlatego bierze te takie działania psychologiczne, bo jest to element zastraszania Zachodu, jest to próba no, jakiegoś takiego przygotowania sytuacji do negocjacji, do ewentualnych negocjacji kończących wojnę, żeby no, Rosji, że tak powiem, do końca nie upokorzyć, nie zabierać jej tych pseudo ich zdobyczy, no bo ona może użyć, czy tam szantażuje użyciem. Także trzeba to odczytywać jako dowód słabości Rosji. Nie jej siły, nie jej jakby takiego, powiedzmy, niewyczerpanych zasobów, tylko że Rosja już sięga do swojego ostatecznego argumentu, czyli do broni jądrowej. Na razie tylko tej niewielkiego zasięgu i siły rażenia, czyli taktycznej, no ale jednak jest to broń jądrowa ze wszystkimi tego no, nieobliczalnymi skutkami, bo tu sprawy skażenia, tu widzimy po Czarnobylu, do dzisiaj jeszcze to się dzieje. Także tutaj jak zawieją wiatry, jakie później będą medyczne skutki na następne pokolenia, to to wszystko będzie tylko kwestią jakichś przewidywań, a nie możliwości jasnego oszacowania, tak jak jest to przy broni konwencjonalnej. Także Rosja widać, że idzie w kierunku no, takiego wywarcia presji na Zachód i Ukrainę, żeby się godzić na jakieś ich tam propozycje pokojowe. Widziałbym w tym też związek z wizytą tego innego mordercy i terrorysty komunistycznego, czyli Xi Jinpinga, że to on musiał, tu Putin się jego zapytał o zgodę, tego większego brata. Teraz kiedyś była odwrotna sytuacja, dzisiaj to Rosja jest przynajmniej czasowo tym słabszym bratem. Na pewno myśli o jakimś tam przechytrzeniu, bo oni zawsze tam nawzajem jakoś rywalizują, ale dostał Putin zezwolenie od Xi Jinpinga na ten straszak atomowy i próbuje dać Chinom czas na rozwijanie gospodarki wojennej, przygotowanie się do wojny na Dalekim Wschodzie, żeby za szybko nie przegrać. Nie? Także to jest, myślę, uzgodnione z komunistycznymi Chinami. Jest to element gry dyplomatycznej i takiego szantażu psychologicznego, jeśli chodzi o państwa Zachodu. I wiedząc to, powinna być bardzo zdecydowana reakcja NATO czy Stanów Zjednoczonych. Bardzo zdecydowana, to rozumiem, że powinien tu być jasny komunikat. Jakiekolwiek użycie w okolicach państw NATO tej broni nuklearnej taktycznej skutkuje odwetem nuklearnym, gdzie wyparuje Petersburg i Moskwa. I to jest jedyny sposób zatrzymania Rosji. Wszelkie inne dywagacje to będą tylko ośmielały tych terrorystów azjatyckich, ponieważ oni reagują tylko na argument siły. No, to nie jest żadne normalne państwo, ani jedno, ani drugie z tych komunistycznych, także oni się cofną tylko przed siłą. Każda oznaka słabości będzie dla nich zachęcaniem do eskalacji gruźb, czy nawet właśnie, tak jak pan doktor powiedział, te różne scenariusze do takiego testowego użycia tej broni, troszeczkę na naszej skórze, można tak powiedzieć.
No tutaj w tym Władimir Putin w tym swoim wystąpieniu czy wywiadzie no nie tylko powiedział o tej broni na Białorusi, ale też no, obwinił USA, znaczy stwierdził, że wie, że ten wybuch w gazociągu w Nord Stream 2 to dzieło służb specjalnych USA. No i też powiedział, że podpalacze próbują wysłać na Ukrainę 400 czołgów, my w tym czasie wyprodukujemy 1600 nowych czołgów. Łączna liczba czołgów
chyba armii rosyjskiej. Chyba w zakładach produkujących zabawki.
3000. Odnośnie tego sprzętu, to jeszcze bym chciał troszkę później się zapytać. Natomiast jeszcze będąc w temacie tego właśnie zagrożenia nuklearnego i ewentualnych skutków dla ludności cywilnej, no chciałem właśnie zapytać się o tą naszą obronę cywilną, jak ten system wygląda. Już kiedyś z panem rozmawialiśmy na ten temat. Natomiast pojawiły się badania InfoSecurity 24. No i z tego badania wynika, że jeżeli chodzi o pytanie, czy wie pan, pani, gdzie w pobliżu miejsca zamieszkania znajduje się schron, no to 81% powiedziało, że nie wie. Na pytanie, czy gdyby zaszła potrzeba jakiegoś schronienia się, to czy wiedzą, gdzie w ogóle się ukryć, nie chodzi o schron, no to 65% powiedziało, że nie wie. tu, jeżeli chodzi o takie właśnie zarządzanie i czy każdy dorosły, czy obywatel powinien mieć wyznaczone z góry jakieś obowiązki, no to 70% twierdząco, że tak, powinny być takie plany. No i 90% popiera też zajęcia szkolne uczniów. Czy mógłby Pan jeszcze raz powiedzieć, jak wygląda ten system obrony cywilnej w Polsce w tym momencie?
To będzie trudne, ponieważ tego systemu już nie ma. Został rozmontowany ustawą o obronie ojczyzny, gdzie zlikwidowano rozdział 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony poświęcony obronie cywilnej. Tak więc mamy kilkadziesiąt tysięcy funkcjonariuszy, którzy funkcjonują w luce prawnej, którzy tak naprawdę na co dzień zajmują się podobnymi rzeczami, bo to się nazywa zarządzanie kryzysowe, to jest inny system, też już regulowany ustawowo. Natomiast jest w przygotowaniu już chyba 6. czy 7. ustawa o ochronie ludności. W tej chwili jest dalej procedowana w Rządowym Centrum Legislacji. Tam były różne takie propozycje nielegalne w tej ustawie. Miasta i gminy to oprotestowały i rząd zgodził się usunąć te kontrowersyjne zapisy, które by pozwalały na przykład wyrzucać burmistrza czy prezydenta miasta, jeśli nie realizuje poleceń szefa rządu wysyłanych na przykład SMS-em, bo tego typu elementy tak zwanego zarządzania tam były wprowadzone, wzorowane na ustawie covidowej z roku 20, która dawała de facto rządowi ogromne prerogatywy rządzenia państwem, ręcznego sterowania całkowicie z pominięciem służb ratowniczych. Czyli tworzono kolejny system, bo wcześniejsze nie działały. No i mam wrażenie, że w tej chwili w tej luce prawnej jest tak, jak pan redaktor przytoczył w ankiecie. To znaczy Polacy nie wiedzą, gdzie się schronić, bo też nie ma gdzie się schronić, bo tych schronów nie ma, bo nikt za ich budowę nie odpowiadał. Wcześniej jeszcze generał Straży Pożarnej opublikował takie normatywy, jak powinien wyglądać schron, jakie powinny być wymogi. Natomiast to jest wszystko, co on mógł zrobić, ponieważ generał Straży Pożarnej nie miał przełożenia na wojewodów, bo nie jest ich przełożonym. Więc takie rzeczy może wymusić tylko minister. Minister wytłumaczy, że nie ma pieniędzy i tak to już się już toczy od lat mniej więcej 15, czyli już chyba wszystkie partie zdążyły rządzić i tego problemu nie rozwiązać, bo on istnieje praktycznie od czasu powodzi 97 roku, kiedy te wszystkie struktury jeszcze jakoś tam istniały, potem były rozmontowane i nikt tak naprawdę nie wie, co zrobić z tym, więc ten sondaż, to badanie, które państwo tu pokazali, jest smutnym odzwierciedleniem tego, w jakim stanie się państwo polskie znajduje akurat w tym obszarze, i to pomimo COVID-a, pomimo wojny, pomimo uchodźców i pomimo rakiety, która spadła pod Hrubieszowem. Te prace praktycznie nie przyspieszyły, to wszystko dalej wygląda tak samo, czyli podejrzewam, że w sytuacji masowego zagrożenia albo gdyby nagle wybuchła obca ciężarówka na stacji benzynowej albo gdzieś tam na rynku, to wszyscy by się patrzyli tak jak na katastrofę na Odrze, że wszyscy mają rączki tutaj, nikt nie wie, kto za co odpowiada, pieniądze lecą. No i może NIK to sprawdzi, kto za to miał odpowiadać. Zresztą NIK, Najwyższa Izba Kontroli, robiła kontrolę od kilkunastu lat, w 2010, 11, 17, 19, 20. Te wszystkie systemy ochronne, czy mobilizacyjne, czy systemy szkolenia, czy systemy ochrony ludności po wichurze na Pomorzu, to wszystko było robione, tylko że władza wykonawcza, czyli rząd polski, nie reaguje po prostu. Jakby to, jak pamiętacie państwo tą wichurę na Pomorzu, no to chyba to jeszcze była premier Szydło. Ona się tam pojawiła dopiero po tygodniu, więc by nie wiedziała, co robić, podejrzewam. I chciała pokazać, że to nie ona za to odpowiada. Więc tam bohaterem był sołtys, który sprzątał te wszystkie zwalone drzewa. Także tak nie może poważne państwo funkcjonować. A jeśli już mówimy o tego typu zagrożeniach jak nuklearne, to wolę już nawet nie komentować, co by tu się mogło dziać.
No, sprawa obrony tej cywilnej, sprawa schronów, tak jak pan doktor powiedział, jest całkowicie rozłożona. Nie? O ile jeszcze za czasów komunizmu tam przygotowywano się na wojnę, stąd w większości budynków użyteczności publicznej w co którymś tam bloku musiały być schrony i były tam przepisy, były jakieś tam kontrole, no to po 90. latach praktycznie to wszystko zamarło. Te schrony, nawet istniejące, praktycznie nie nadają się do użytku. No mogą rolę ziemianek pełnić, ale ich instalacje, czyli instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje wentylacyjne, nawiewowe, zapasy wody i wody pitnej i produktów żywnościowych, to wszystko nie istnieje. Czyli wiecie, tam no można by się w niektórych z tych schować na zasadzie jakiejś ziemianki czy parkingu podziemnego. No tam ludność cywilna w popłochu by gdzieś się ewakuowała i to też już dzisiaj nikt nie wie nawet, gdzie to jest. Nie ma żadnych oznaczeń, żadnych map, żadnego jakiegoś informowania sąsiedzkiego. Nikt nic nie wie, nie? Czyli to zostało kompletnie zdewastowane po czasach komunistycznych. Oczywiście rząd tam na pewno ma jakieś bunkry tam w okolicach parlamentu czy siedziby rządu i tam, no, że tak powiem, trzoda wiejska się tam ma gdzie schować, ale resztę mają w dupie. I to jest smutna rzeczywistość. Wszystkie partie polityczne, to co pan doktor powiedział, że to nie tylko PiS rządzący obecnie, ale wszystkie partie polityczne bezpieczeństwo Polaków mają całkowicie w poważaniu i nie zajmują się tym. Co jeszcze jest tragiczne, że Polakom zabroniona jest troska o swoje bezpieczeństwo, że nie mogą sobie budować schronów. Nie? Do niedawna. Teraz dopiero rząd zaczyna myśleć, że może by jednak pozwolić Polakom samemu sobie wybudować ten schron. To tak troszeczkę jak z dostępem do broni, no ale oczywiście tutaj schron to już nikomu chyba nie zagraża. Te wszystkie atestowane schrony to są ogromne koszty. Schron taki 30-parometrowy to jest drożej niż, jeśli komercyjnie by to kupić, to jest drożej niż budowa domu tam w stanie surowym. Także praktycznie jest to poza zasięgiem zwykłego Kowalskiego czy Nowaka. Większość domów dzisiaj budowanych w lekkich konstrukcjach szkieletowych, żeby obtanić i tak dalej, nie ma piwnic, albo tylko jakieś tam niewielkie kotłownie czy coś takiego. Także w latach 60., 70., no to się solidne fundamenty, tam stropy żelbetowe, piwnice, także pamiętam te czasy i te budowy, no to rzeczywiście spełniało jakieś tam walory ochronne. Każdy dom miał ciężką piwnicę, można tak powiedzieć. Dzisiaj praktycznie Polacy są bezbronni, jak na tacy leżą i nie mają się gdzie schronić. No tu mówię, jest jakaś tam jaskółka, że już chyba jest projekt, czy do 35 metrów. Tak. Oni to mają jakieś obsesje, 35 metrów, nie? Świr 35-metrowy, nie? A jak ktoś ma 10-osobową rodzinę, nie? No ktoś jest sam, nie? Kawaler ma dom, no to 35 metrów to tamtego. A jak ma 10-osobową rodzinę, no to co to jest, nie? No banda idiotów, normalnie z jakimś zboczeniem 35-metrowym, ewentualnie wersja max to jest 70 metrów, nie? To samo jest, jeśli chodzi o właśnie domy. Teraz PiS już stwierdził, że odkrył po roku, czy odkryło, nie? Bo to PiS to odkryło, czy odkrył? Tu ja ciągle mam, no w każdym razie i tak kompromitacja, nie? Że można pozwolić więcej niż 70 normalnie. No to naprawdę oni poważnie mówią, że oni przeprowadzili eksperyment, że między 35 a 70 świat się nie zawalił, to oni teraz pozwolą domy budować bez tam tych bez tych całej procedury pozwoleniowej powyżej 70. No zobaczcie, jak oni odkryli, że tak powiem, budowę koła, nie? Że ludzie to se krzywdy nie zrobią, jak będą mogli budować ile chcą tego domu, tylko tyle, ile komu potrzeba. I zobaczcie, w schronach, co już dawno było, w momencie wybuchu wojny powinien premier wystąpić, słuchajcie, nie mamy schronów, budujcie każdy jak może. Nie? Już nie, dobra, nie chcę dofinansowań, ale każdy jak może, niech na swojej działce, czy sąsiedzko, niech tam róbcie coś, czy sołtys, czy tam z gminy władze, budujcie schrony bez zezwoleń. I tyle. To zobaczcie, to oni teraz eksperymentują na 35 metrach dopiero.
No tutaj znalazłem takie dane, jeżeli chodzi o schrony w Europie, tam jest kilka państw, no Polska 3,4% odsetek obywateli mógłby znaleźć schronienie. To jest co prawda porównanie, widać, do Finlandia, Szwecja, Norwegia, no w Czechach też nie jest to najlepsze, ale Słowacja to już ma ponad 100%, czyli ma więcej no. miejsc niż obywateli. No także faktycznie, no jest to projekt, wczoraj, 29 marca przyjęto projekt ustawy o zmianie prawa budowlane, no i tam jest właśnie to, że przydomowy schron nie wymaga zezwolenia, maksymalnie 35 metrów kwadratowych. Panie doktorze, czy to rozwiązanie idzie w dobrym kierunku, czy to w ogóle zaspokoi nasze potrzeby?
Myślę, że nie zaspokoi, bo jest to pewien rodzaj usługi publicznej, ochrona ludności po prostu, to jest bezpieczeństwo wewnętrzne. Ja myślę, że te szacunki 3% i tak są zawyżone, myślę, że jest połowa z tego, gdzie i tak no, mieszkańcy Warszawy pewnie uciekną do metra, więc ja bym nie liczył tego jako schron, bo tam nie ma właśnie tych wszystkich elementów, które wymagają ochrony. Nawet jednostki wojskowe nasze nie bardzo mają schrony, bo nawet te koszary pohitlerowskie z lat 30. nie mają tego typu sprzętu, jaki dzisiaj byłby potrzebny. Także tutaj no, w zasadzie potrzebny jest cały program budowy, ale widzimy, że no, nawet takie zwykłe mieszkania średnio im idą, a co dopiero specjalistyczne. Tak więc ja myślę, że to oddanie to obywatelom, tym, którzy chcą sobie coś wybudować, no myślę, że byłoby okej, prawda? Pod warunkiem, że Straż Pożarna rzeczywiście wyda jakieś zalecenia, które byłyby wiążące w tej materii, bo nie sądzę, żeby państwo polskie było w stanie dzisiaj takie rzeczy zrobić, bo to jest mało opłacalne politycznie, a bardzo kosztowne. Dużo łatwiej jest obiecać 1000 karetek, dużo łatwiej jest przyznać jakieś tam coś na budynki, prawda, takie płot na granicy, prawda, bo to jest zauważalne. Natomiast nie chroni to większości obywateli przed tego typu zagrożeniami. Część z tych schronów ma też funkcje muzealne, prawda, jak w Poznaniu na przykład. Także no, to jest potrzeba stworzenia całego systemu od zera. I rzeczywiście można by się tutaj wzorować na krajach skandynawskich, czy na przykład Szwajcarii, która ma 115% tak naprawdę możliwości. Także tam jest cały ten system wybudowany, ochronny. Są dobre praktyki. Myślę, że trzeba by to po prostu pokazać, jakby to mogło wyglądać. Ja planuję zrobić coś takiego w drugiej połowie roku, jak wreszcie będę miał trochę czasu, zrobić taki raport na temat różnych systemów ochrony ludności, no ale to musi potrwać, prawda? Zwłaszcza, że no, te dane są dostępne, tak jak państwo tu publikujecie. To znaczy nawet jest strona Civil Protection na serwerze Unii Europejskiej, gdzie wszystkie systemy ochrony ludności są opisane. Prawodawstwo, instytucje, regulacje, numery telefonów, czyli wszystkich kilkadziesiąt państw Unii Europejskiej ma informacje, udostępnia informacje na temat swoich systemów ochrony ludności normalnie w internecie na portalu Unii Europejskiej. Także jest to i tam jest mapka, wszystkie kraje, każdy może sobie kliknąć, więc no, średnio rozgarnięty pracownik urzędu jest w stanie zrobić z tego raport w ciągu tygodnia tak naprawdę dla dowolnego szefa. Także no ja nie wierzę, że premier takich informacji nie ma, może po prostu ich nie zlecał, może no nie wiadomo. W każdym razie ja nie widzę jakiegoś modelu przemyślanego w Polsce, ponieważ nawet te propozycje ustawowe, które są dyskutowane, one są tak naprawdę powtórzeniem tego, co wymyślono 10 lat temu. Nie zakłada to też systemu budowy schronów i innych elementów infrastruktury towarzyszącej. To jest po prostu zmiana nazwy troszeczkę z zarządzania kryzysowego, zmienia nazwę w czasie konfliktu na obronę cywilną. Jakby i to jest tyle. Jakby to jest zmiana tylko formalna, trochę się zmieniają tam podległości służbowe, ale nie widać, żeby te struktury miały być jakoś budowane odgórnie. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że to będzie kolejna rzecz, którą rząd by najchętniej zrzucił na samorządy, które jak wiemy nie mają pieniędzy, bo Jest coraz drożej ze wszystkim, więc zrzucenie na samorządy budowy schronów i tak dalej, zwłaszcza kiedy mógłby to robić rząd, bo rząd odpowiada za bezpieczeństwo zgodnie z konstytucją, to będzie kolejny paraliż decyzyjny po prostu. Tak? Więc ja myślę, że politycy wszystkich partii tak naprawdę nie wiedzą, co z tym zrobić. No i ten pad będzie trwał, myślę, że przynajmniej do wyborów. Może przy okazji kampanii wyborczej ktoś coś obieca. Ale na teraz jestem sceptyczny.
To może w edukacji jest trochę lepiej, bo ja pamiętam, ja miałem przysposobienie obronne w liceum. Tutaj pytałem naszej młodzieży, jest coś takiego jak edukacja dla bezpieczeństwa w tej chwili. Czy pan doktor mógłby tutaj coś skomentować?
Jest edukacja. Edukacja dla bezpieczeństwa to od 2009 roku zastąpiła przysposobienie obronne. Jest taki przedmiot. Nie jest on jakoś szczególnie popularny. To jest, tak jak to się mówi, taki Michałek. Taki przedmiot troszeczkę zapcha dziura, który studenci, licealiści nie traktują zbyt poważnie. Może poza klasami mundurowymi, które rzeczywiście orientują się tam, dzieciaki, na pracę później w formacjach mundurowych. Natomiast to jest edukacja w zakresie kilkudziesięciu godzin tak naprawdę. Pierwsza pomoc i tyle, bo szkoły też nie mają infrastruktury. Ja w zeszłym tygodniu promowałem uczelnię w kilku szkołach. No i byłem też w swojej dawnej szkole, minęło dużo lat, ale to wygląda jeszcze gorzej, jeszcze bardziej odrapane, bo boisko zlikwidowane, bo nie było pieniędzy, żeby je utrzymywać i tak dalej. Także założenie, że szkoły nauczą dzieciaków tego typu rzeczy, jest trochę naiwne, zwłaszcza, że wiedzę się zapomina. Jeszcze większy problem jest edukacja starszych pokoleń, bo tak naprawdę większość obywateli może się dowiedzieć tylko przez alert RCB albo z telewizji. A jak wiemy, w telewizji żadnych programów edukacyjnych nie ma. Jak się schronić, gdzie pójść na szkolenie, gdzie wziąć certyfikat i tak dalej. Także ten system de facto nie funkcjonuje poza urzędami, gdzie jakieś jeszcze tam szkolenia są. Czy tam jakieś w szkole, próby ewakuacji uczniów z lekcji, to jest wszystko, co mogą te podstawowe instytucje zrobić. Natomiast odgórnie to, co wyszło w sondażu. 2/3 Polaków nie wie, gdzie uciekać, co robić i w ogóle kto za to odpowiada. Ja mam wręcz wrażenie, że rządowi to pasuje, że ludzie nie oskarżają rządu o brak bezpieczeństwa, bo rząd się pokazuje z tymi wszystkimi armatami, że kupuje czołgi, że kupuje chałubice, ale ten taki bardziej przyziemny wymiar bezpieczeństwa, czyli bezpieczeństwo ekonomiczne, społeczne, czy właśnie ochrona środowiska, tutaj ta odpowiedzialność się rozmywa, co widzimy przy kolejnych przykładach.
Mam już wasze komentarze, za które bardzo dziękuję, i też pytania. Pierwszy tu w temacie schronów. Zasada powinna być prosta. Jeżeli rząd nie pozwala budować ludziom schronów, to rządzący w przypadku wojny nie powinni mieć prawa chować się w jakimkolwiek schronie.
No ale kto im zabroni?
Kto im zabroni?
Niestety to jest państwo feudalne, gdzie rząd robi z obywatelami to, co chce.
Tutaj komentarz, jeżeli chodzi o kwestie tych właśnie broni nuklearnej na Białorusi. Myślę, że chodzi nie tylko o rozmieszczenie, Krzysztof Cymbor, nie tylko o rozmieszczenie głowic nuklearnych na Białorusi, ale wiążące się z tym budowę magazynów, których chronić może tylko wojsko rosyjskie. Może to być kolejny krok do zabetonowania obecności wojsk rosyjskich na Białorusi.
Tak, to oczywiste, że Rosja w ten sposób umacnia kontrolę, kolonizuje Białoruś i ją jak gdyby wciela do Rosji, tego w ramach tego zbiru, też się nazwali zbir bardzo trafnie, ale myślę, że mamy do czynienia z jeszcze poważniejszą rozgrywką. To właśnie ten terrorysta komunistyczny Xi Jinping powiedział, żegnając się z Putinem, że słuchaj, tu już 100 lat działamy na tym kierunku. Nie? To zobaczcie, 100 lat, no to jest rewolucja bolszewicka, nie? Mniej więcej wprost można tak pokazać. No i że teraz wreszcie pojawiła się szansa, żeby to, na co czekamy od 100 lat, nie? Czyli od pojawienia się pierwszego komunistycznego państwa na Ziemi, żeby wreszcie zniszczyć przewagę Ameryki, zniszczyć przewagę Zachodu i opanować komunizmem całą kulę ziemską. Nie? To są plany Chin i Rosji. Warto przy tej okazji, no oni się tak troszeczkę tym pochwalili, nie? No bo komuniści tak mają, nie? Że od czasu do czasu tak ta pycha ich rozpiera i coś tak powiedzą więcej niż trzeba. Myślę, że to jest czas dla Polaków, żeby rozliczyć całą agenturę komunistyczną w Polsce. Wszystkie te partie, które chciały nam budować Fort Xi, które chciały nam budować porozumienie z komunistycznymi Chinami, wszechstronne partnerstwo strategiczne i różne takie rzeczy. I to ze wszystkich partii. Tu znowu, to nie będzie tylko jakaś tam ruska federacja, czy konfederacja, czy coś takiego. To we wszystkich partiach agenci Kremla i Pekinu są obecni i na różne sposoby budowali potęgę komunistyczną w Polsce. Stąd dzisiaj jest czas, żeby no, przynajmniej przejrzeć na oczy, jeśli jeszcze nie rozliczyć, bo praktycznie społeczeństwo polskie nie ma żadnych narzędzi w tej chwili rozliczania swoich elit politycznych, ale przynajmniej żebyśmy wiedzieli, kto jest zdrajcą, żebyśmy rozpoznali kierunki osłabiania naszej cywilizacji, państwa polskiego i tak dalej. Nie? Także to jest czas na wielką edukację całego społeczeństwa właśnie w tej dziedzinie, można powiedzieć, bezpieczeństwa, no, od której, w której pan doktor jest specjalistą. No, my, że tak powiem, od strony jakiegoś doświadczenia życiowego, mądrości biblijnej i no, wiedzy, którą codziennie staramy się pogłębiać, jeśli chodzi o politykę międzynarodową i też to, co się dzieje w Polsce. No i widać z tego, że ten obraz jest smutny. Ten obraz jest smutny i teraz pytanie, czy on jest przypadkowy, czy to jest celowa robota komunistycznej agentury w Polsce, że jesteśmy bezbronnym państwem? To jest otwarte pytanie, odpowiedź oczywista.
Tak, no teraz próbujemy się dozbrajać na szybko. Ale jeszcze w tym temacie chińskim, jeszcze zanim poproszę pana doktora o komentarz, to chciałbym kilka faktów przytoczyć, ponieważ no, Xi Jinping dosyć już oficjalnie nawołuje, czy mówisz o przygotowaniach do wojny. Nie tylko do żołnierzy, tu był artykuł w Rzeczpospolitej, ale też na tutaj Foreign Affairs portalu amerykańskim. No, kilka takich faktów. Swoim generałom powiedział, aby odważyli się walczyć. Zwiększenie budżetu chińskiego obronnego, tak to nazywał, 7,2%. Mają plany zmniejszenia zależności kraju od importu zboża. Tu jeżeli chodzi o mobilizację, no to też otwierają wiele biur mobilizacji obrony narodowej, centrum rekrutacji. Mają nawet, plan stworzenia, tak, czarnej listy działaczy niepodległościowych, przywódców tutaj Tajwanu, między innymi właśnie czy to blogerów, czy polityków tajwańskich do pewnie eliminacji, zabicia po prostu. No i też, co ciekawe, Xi Jinping bezpośrednio atakuje Stany Zjednoczone i to jest złamanie takiej praktyki wieloletniej niewskazywania Waszyngtonu jako bezpośredniego przeciwnika, za wyjątkiem jakichś tam kontekstów historycznych. Panie doktorze, jak pan ocenia, czy to jest znowu właśnie blef, czy to jest realne przygotowywanie się Chin do wojny, którą chcą wywołać?
Ja bym powiedział, że ta wojna już się w jakimś sensie toczy. Jeśli oni mówią o niej wprost, to znaczy, że oni już są od dawna do tego gotowi. To troszeczkę, jak tu państwo mówiliście o Łukaszence, to wygląda troszeczkę jak taka matrioszka. Jest mały Łukaszenka, na niego jakby przykrywa się tym większym Putinem i jeszcze przykrywa się takim większym Xi Jinpingiem. Natomiast ja państwu coś pokażę. Ja mam tu książkę pani redaktor Hanny Shen, która przetłumaczyła książkę amerykańskiego generała Spaldinga, książka Wojna bez zasad. I ta książka omawia doktrynę chińską wojenną, którą pan generał Spalding opiera na podręczniku dla sił zbrojnych Chin. Podręcznik się nazywa Nieograniczone działania wojenne. Jego można przeczytać też po angielsku w internecie. Natomiast tam jest zasada Sun Tzu. Króluje zasada Sun Tzu, że wszystkie działania wojenne są oparte na podstępie i że wszystko może być wojną. Wirus może być użyty w celach militarnych, terroryści mogą być użyci w celach militarnych, hakerzy, przedsiębiorcy. Więc tak naprawdę wszystko może być narzędziem konfliktu, tak żeby się przeciwnik nie zorientował, że ten konflikt się toczy. On może być w przemyśle, on może być w NGO-sach, on może być w think tankach, może być wszędzie. Więc tak naprawdę to jest coś dużo, dużo szerszego niż to, co proponował na przykład generał Gerasimow, mówiąc o wojnie nowej generacji, którą my na Zachodzie nazywamy wojną hybrydową. Więc ta koncepcja chińska jest dużo szersza, też korzysta z takiego dziedzictwa wielowiekowego, którego my na Zachodzie nie do końca rozumiemy, bo Zachód raczej jest kulturą niskiego kontekstu. Czyli u nas się bardzo dużo mówi, natomiast te słowa mają relatywnie niewielkie znaczenie, no chyba że je zapiszemy w traktacie, podczas gdy kultury azjatyckie są raczej wysokokontekstowe, czyli jakby no z małej liczby słów może wynikać bardzo dużo. To widzieliśmy te słowa chińskiego przywódcy właśnie tutaj przez państwa przytoczone, że to jest już 100 lat, idziemy razem w tym marszu. Te słowa mogły bardzo wiele znaczyć, prawda? I dla Rosjan, i dla Białorusi, i w ogóle całego tego, nazwijmy to na nowo, bloku wschodniego. Bo to może oznaczać, ja myślę, że Putin się pogodził z tym, że no, będzie takim trochę folwarkiem chińskim na potrzeby Chin, bo uznał, że ten porządek wschodni w perspektywie 20-30 lat będzie rosnąć w siłę, podczas gdy porządek zachodni będzie schyłkowy, będzie pokłócony i Rosja niewiele może skorzystać na tych zachodnich normach. Co więcej, one są niebezpieczne dla władzy rosyjskiej i dlatego przyjaźń z odległym, dalekim Chińczykiem może być jakimś rozwiązaniem dla rosyjskiego reżimu. Myślę, że Putin jest realistą, że Rosja nie będzie gigantem technologii, że nie będzie gigantem gospodarki, więc gra tym, co ma, a ma surowce i broń. Więc myślę, że to jest też takie przyznanie się do porażki, że Rosja musi ustąpić Chinom tego miejsca na szachownicy po to, żeby też Chińczycy ewentualnie wzięli na siebie konfrontację ze Stanami Zjednoczonymi, bo Stany Zjednoczone są już dla Rosji zbyt silne. Więc Rosja sobie zostawia Europę i tam chce dzielić i rządzić. Natomiast Chińczycy rosną globalnie i to oni globalnie będą wyzwaniem dla Amerykanów, co Amerykanie wiedzą już od co najmniej kilkunastu lat. Mam wrażenie, że my w Polsce mamy za małą debatę na ten temat, ale temat ten będzie się pojawiał, już się pojawia od kilku lat, bo była ta inicjatywa Pasa i Szlaku, była inicjatywa 16 plus 1. Były właśnie te propozycje, tutaj chyba Brauna, tak, żeby jakieś chińskie forty budować. Rzeczywiście, zapomniałem o tym. Tak więc te frakcje takie prowschodnie, ja mam wrażenie, że to jest no, dokładnie działanie takie wywiadowcze, które się określa mianem środków aktywnych, czyli sytuacja, w której państwa bloku wschodniego wspierają różne agentury, aktywistów, think tankerów, specjalistów, dziennikarzy, jakichś właśnie może odrzuconych przez główny nurt debaty. No i tworzą im jakąś przestrzeń samorealizacji. Mam wrażenie, że w cieniu wojny tego typu procesy mają miejsce, tylko oczywiście jeszcze o nich nie słyszymy. No, słyszymy o tym ruchu antywojennym Leszka Sykulskiego, natomiast pytanie, co będzie potem? No bo to na razie, to jest ruch, on wygaśnie, potem będą pewnie jakieś inne projekty. Zachęcam, żeby to śledzić, bo większość rzeczy tego typu ma miejsce no właśnie, kiedy jest taka szarość, kiedy nie wiadomo, kto i co robi, kto za co odpowiada, kto jest czyim mocodawcą, więc jakby to jest też robota taka poważna, informacyjna i dla służb państwowych, ale też dla, myślę, zwykłych obywateli.
Jeszcze jeśli chodzi o ten brak debaty publicznej, wskazał pan doktor drugą książkę generała Spaldinga i też nie ma na nią jakiejś adekwatnej reakcji w świecie polityki polskiej, debaty poważnej i tak dalej. Ja przypomnę, że 2019 rok, chyba końcówka, to jest pierwsza książka generała Spaldinga, Niewidzialna wojna. Reklamowaliśmy tu ją długo i szczegółowo i wywiady robiliśmy chyba dwukrotnie z generałem Spaldingiem, a kiedy on przyjechał do Warszawy na spotkanie, żaden dziennikarz z tych kluczowych mediów, żaden polityk pisowski, nikt z Ministerstwa Obrony Narodowej, czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy z Ministerstwa Sprawiedliwości, czy z MSW, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czy Edukacji, żaden Czarnek, nikt się nie pofatygował. Nikt, zero, nul. Generał Spaldik był zdziwiony. No tak ważna książka, Państwo frontowe. On mówi o ataku broni biologicznej, która się zbliża, Zaraz potem był COVID, A tu z pisowców nikt i przecież pamiętamy, że wtedy było to chodzenie na czworakach przed komunistami chińskimi, że w czasie pandemii nastąpiło rozbrojenie Polski, że rząd polski oddał zapasy, oddał zapasy maseczek i tych środków właśnie higienicznych pierwszego tego oddzielenia, pierwszego bezpieczeństwa epidemicznego, różne kombinezony, maski, to wszystko najlepsze, jakie miał, oddał to za darmo komunistom chińskim, czyli rozbroił Polskę, a potem skamlał na czworakach, żeby jakiś badziew, który teraz już wiemy, myśmy mówili to już z panią Hanią Szentu, że to na pewno jest badziew, bo przecież co by tu Chińczycy mieli nam dać. Teraz już śledztwo to potwierdziło, że to, co przyjechało tym Antonowem wtedy, co tak tam Sasin z Morawieckim na czworakach pełzali po płycie lotniska, że to był badziew niespełniający żadnych standardów, i jeszcze musieliśmy za to słono zapłacić, czyli to jest dywersja, to rozbrojenie państwa tuż przed wojną, a potem kupowanie szmelcu, to jest dywersja i oni dalej rządzą.
Tak, było dużo mowy o tych łańcuchach dostaw zerwanych i tak dalej, ale cały czas. No tu właśnie w tym artykule z tego serwisu amerykańskiego było wyraźnie pokazane, że Chiny chcą dążyć do tej takiej niezależności, zwłaszcza żywnościowej, czyli widzą zagrożenie na przykład nałożenia sankcji, których nie ma. Tu właśnie pytanie od naszego widza Frank Martin, pytanie do pana Pawłuszko. Jakie są szanse na nałożenie sankcji na Chiny i kompletną izolację osi zła?
Myślę, że nie ma za bardzo takich szans. Chiny musiałyby coś zrobić, co byłoby wbrew interesom Zachodu, a trudno sobie to wyobrazić. Na pewno nie jest tak, że Chińczycy nagle po prostu wywołają wojnę z Tajwanem. Oni po prostu czekają, testują, co Zachód robi w związku z Rosją, w związku z Ukrainą. I oni są dobrymi obserwatorami, nie włączają się w ten konflikt, a w tym czasie działają podprogowo na bardzo wielu różnych dziedzinach, więc bardzo trudno jest im cokolwiek nawet udowodnić. Zachód w pewnym momencie zaczął mówić o prześladowaniu Ujgurów, o łamaniu praw człowieka, ale to na Chińczykach nie robi wrażenia, to w Afryce nie robi wrażenia, to na Bliskim Wschodzie też nie robi wrażenia, więc Zachód jest powoli taki, robi się osamotniony w tej takiej postępowej narracji wobec Chin, a inne kraje widzą po prostu, kto gospodarczo rośnie i nie patrzą, jakimi metodami to się dzieje. Tak więc myślę, że szansa na sankcje jest bardzo niewielka. To mogą być sankcje technologiczne, bo to już się dzieje, prawda? Tam mikroprocesory. To mogą być sankcje jakieś właśnie energetyczne. No ale w tej chwili Chińczycy sobie kupili Rosję tak naprawdę. Więc wydaje mi się, że Zachód może uniemożliwić przynajmniej częściowo budowę nowego jedwabnego szlaku, czyli inicjatywy pasa i drogi. Ale też pod pewnymi tylko względami, bo ogranicza nas geografia. A wycofywanie się Zachodu z Bliskiego Wschodu też jest w Chinach bardzo wyraźnie obserwowane. Chińczycy wspierają Iran, wspierają też inne państwa, oferują im współpracę gospodarczą, niepolityczną tak zwaną, czyli bez tej całej agendy moralnej, o której mówi Zachód. Więc będzie bardzo trudno. Myślę, że rozgrywka może mieć wymiar lokalny, czyli na przykład Japończycy, Koreańczycy, Australijczycy nałożą jakieś sankcje albo zrezygnują z jakichś chińskich produktów, ale realistycznie to jest tyle. Nie sądzę, żebyśmy byli w stanie globalnie cokolwiek zabronić Chińczykom. Po prostu są już zbyt duzi w tym momencie. A będą jeszcze więksi, bo w 2049 oni chcą świętować stulecie komunizmu w Chinach i chcą do tego czasu być głównym imperium światowym. Wydaje się, że mają na to szansę, jest jeszcze 25 lat ponad. I to jest pytanie do Zachodu, czy ktoś na Zachodzie ma pomysł nie do najbliższych wyborów, tylko na najbliższe dekady, 20 parę lat. No, jak na razie widać, że Unia Europejska ma taką agendę, ale to jest agenda głównie energetyczno-ekologiczna. Pytamy o agendę technologiczną, militarną, gospodarczą, dotyczącą też jakości życia. Więc myślę, że tutaj jest ta dyskusja bardzo potrzebna. Oczywiście na polskie elity nie liczę, bo jakby no od lat widzimy, że no oni intelektualnie, nasi liderzy są raczej z tyłu, raczej reagują niż cokolwiek inicjują. Może się to zmieni, może będzie wymiana pokoleniowa w ciągu najbliższej dekady w polskiej polityce. No ale, że tak powiem, no następców nie bardzo widzę, więc przepraszam za ten taki polski wtrend, ale wydaje mi się, że my też, jeśli chcemy być w G20 wśród 20 najważniejszych gospodarek świata, to musimy myśleć o takich rzeczach, musimy przestać być prowincjonalni, po prostu.
No tu jakieś takie, powiedzmy, światełko w tunelu, no to dzisiejsza wizyta, tak zwane międzylądowanie pani prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen w Nowym Jorku i spotkanie tam ze spikerem Izby Reprezentantów. Oczywiście komunistyczne Chiny już tam płaczą, że, czy tam wrzeszczą, chyba tak by trzeba to powiedzieć, że to jest jakaś tam prowokacja i tak dalej. Także tutaj Stany Zjednoczone no, próbują budować taką klatkę wokół komunistycznych Chin od tam Korei Południowej przez Japonię, Tajwan, Filipiny, też Wietnam w to się też włącza i jeszcze kilka mniejszych państw, oczywiście też Australia, także no tu jakiś taki pomysł dalekosiężny odizolowania Imperium Zła od reszty świata jest, tylko pytanie, czy wystarczy determinacji. Przypominam, że w komunistycznych Chinach tamte dynastie komunistyczne rządzą po kilkadziesiąt lat, nie, to niech będzie 10, 20, 30 różnie. No a tutaj co 4 lata, co 5, tam w zależności od którego państwa, no 7 niekiedy, wybory, no i karuzela stanowisk i tak dalej. Także tutaj no, Zachód przeżywa poważny kryzys. Z jednej strony jest popychany w kierunku autorytaryzmu, że zwiększmy kontrolę, zabierzmy ludziom prawa, niech to będą tylko tacy posłuszni obywatele i wtedy się przeciwstawimy komunistom chińskim czy rosyjskim, no ale przypominam, że wtedy zbudujemy komunizm, ale parę bur, tylko na odwrotkę po naszej stronie, także to ten kierunek no, nie jest dobry. Zawsze demokracje zachodnie stały siłą świadomości swoich społeczeństw. A teraz mamy no, problem z mądrością. Czyli mamy, dokładnie to mamy nie problem z mądrością, tylko z jej brakiem, a mamy problem z głupotą. Nie? Czyli, że w państwach Zachodu no, głupota zaczyna królować wśród zwykłych ludzi. I teraz politycy no, zaczynają się dostosowywać do głupoty. Nie? Zaczynają, tak jak u nas podwórko, no to jest jakieś becikowe, kapciowe, babciowe, srowe. Co to jest? Co to jest za debata o państwie? Ile się da ukraść? Ile się wyrwać da? I tylko tyle jest w kampanii wyborczej. Także no jeśli nastąpi odnowa moralna, duchowa społeczeństw Zachodu, to rzeczywiście w tej głupocie i społeczeństwa, i elity się pogrążą, a komuniści mówią, my czekamy, my już 100 lat czekamy. Mamy gotową armię, mamy gotowe narzędzia terroru, żeby opanować cały świat jednym gułagiem.
Na sam koniec chciałem pana zapytać, może już tak krótko, bo dzisiaj mija 400 dni wojny w Ukrainie. Czego na ten moment potrzebuje Ukraina, żeby no w miarę szybko wygrać?
No wydaje się, że potrzebuje przede wszystkim amunicji. Ukraińcy wystrzeliwują kilka tysięcy sztuk dziennie. Sztab mówi, że w razie kontrofensywy potrzebne jest ponad 300 tysięcy pocisków miesięcznie. To jest bardzo dużo. Im więcej pocisków, tym więcej szans na oszczędzenie życia ukraińskich żołnierzy. Na teraz widzimy, że ta rosyjska ofensywa zapowiadana od stycznia zakończyła się fiaskiem. Rosjanie nie przebili się na żadnym odcinku. Zajęli pojedyncze wsie, miasteczka. Tak więc sytuacja stała się troszeczkę patowa i wszyscy czekają na tą kontrofensywę ukraińską, ale no Ukraińcy też czekają, aż ten sprzęt zostanie skompletowany. Ostatecznie tych czołgów nie będzie zbyt wiele. Amerykanie mówią, że Abramsy przyjadą chyba dopiero na jesień. Czołgów Leopard może uzbiera się dwa bataliony, czyli około 60. To jest mało. Polacy jeszcze dodają nasze czołgi, T-72, kolejne PT-91, kolejnych chyba 70. Więc Ukraińcy będą musieli zrobić tę kontrofensywę swoimi środkami, więc będą badać przez najbliższe dwa miesiące, gdzie jest luka w siłach rosyjskich, gdzie jest najsłabiej broniony fragment. Bo to, że Ukraińcy wytrzymają kolejną ofensywę rosyjską, no to na dzisiaj możemy być w miarę pewni, że skoro sobie dali radę z tą ofensywą zimową, no to na wiosnę utrzymają te pozycje. Pytanie, jak będzie wyglądać ich kontratak, czego użyją do tego. I mam nadzieję, że no tutaj będą jakieś pozytywne rozwiązania. Tu mamy przekazane samoloty, to nie są typowo samoloty szturmowe, MiG-29, to są samoloty myśliwskie. One mogą coś bombardować, ale one są zbyt cenne do tego celu. Więc no zobaczymy, w jaki sposób Ukraińcy zmienią taktykę, bo zmiana działań wojennych z defensywy na ofensywę to jest zupełnie inna taktyka działania. I też ona kosztuje życie większej liczby żołnierzy, więc wydaje mi się, że tutaj w tej chwili sztab ukraiński ma mnóstwo pracy nad przygotowaniem odwodów, nad przygotowaniem sprzętu, amunicji, po to, żeby na przykład przez miesiąc móc odzyskać jakiś kawałek terenu. Wydaje się, że najtrudniejszy do obrony dla Rosjan będzie ten korytarz między Mariupolem a Melitopolem. Nie wiem, jak wygląda w tej chwili rozmieszczenie wojsk ukraińskich, bo Ukraińcy to nie publikują tego i dobrze. Tak więc myślę, że na tym odcinku, gdzie nie ma dużych rzek, gdzie nie ma też głębokiego frontu, może dojść do kontrofensywy. Natomiast zobaczymy, co przeszykują Rosjanie. No, w tej chwili grożą bronią atomową, tak troszeczkę to jest takie machanie szabelką. No pytanie, czy czegoś tam na zapleczu jeszcze nie mają. Ja jak na razie słyszałem o tym, że szykują na front stare czołgi T-54, T-55, które nawet w Polsce już zostały wycofane kilkadziesiąt lat temu. Także wydaje się, że jadą na rezerwach, ale znów, tu jest nie tylko armia, tutaj mogą być różne działania wywrotowe, terrorystyczne, więc nie mamy tutaj obiektywnego obrazu sytuacji. Ale jak na razie sytuacja nie wygląda źle dla Ukraińców z racji właśnie tej porażki ofensywy rosyjskiej, która po prostu się wyczerpała, nie osiągnąwszy żadnych efektów.
Ja się najbardziej obawiałem wytrzymałości społeczeństwa ukraińskiego, bo praktycznie cały kraj jest no, w zasięgu rakiet i bomb rosyjskich. Jest ogromne wykrwawienie, dewastacja gospodarki, spadek PKB, wszystko i tak dalej. I czy Ukraińcy to udźwigną jako naród stosunkowo przecież młody, z niedokładnie ugruntowanymi systemami demokratycznymi, elitami, przecież prezydent Zełenski, no to jest nowa siła, no tam najstarsi, no to 2014 rok, były prezydent Turczynow, też gość naszej telewizji jakiś czas temu, także bałem się, że załamie się ta wola walki i opór, szczególnie, że no, była w perspektywie zima niedawno. Teraz już jest w perspektywie wiosna, czyli już przynajmniej te sprawy energetyczne, no, że tak powiem, schodzą na dalszy plan. Ukraińcy wytrzymali. Teraz jest dwóch naszych przedstawicieli na takiej no, dużej wyprawie po Ukrainie. No, Lwów, Kijów teraz są w rejonie Odessy i wszędzie spotykają się z właśnie zdeterminowanym społeczeństwem ukraińskim. To jest coś bardzo, bardzo istotnego, że Ukraińcy chcą wolności, chcą swojego państwa i dalej są bardzo, bardzo wdzięczni Polakom. Także myślę, że obszerniejsza relacja będzie w ciągu kilku dni, ale już teraz mogę wam powiedzieć, że jeśli tam na spotkaniach z uchodźcami pokazują fragmenty naszych programów po ukraińsku, to no, łzy leją się strumieniami. To żebyście wiedzieli, wczoraj też właśnie tu rozmawialiśmy przez łącze internetowe i byliśmy wzruszeni tym, że to, co nagrywamy, szczególnie też w tych pierwszych dniach wojny, te słowa wsparcia, pocieszenia i tak dalej, że to do dziś robi robotę, że to dziś jest wielką też zachętą dla Ukraińców. Goście z Polski wszędzie wywoływali entuzjazm, że o, wreszcie mogą jak gdyby dotknąć prawdziwego Polaka, bo szczególnie tam gdzieś w Odessie na wschodzie Ukrainy, no niekoniecznie jest to częste, szczególnie no po roku wojny, nie? Że mogą osobiście podziękować, że mogą się rzucić na szyję, czy no takie rzeczy ciągle się tam dzieją. To, co tu przeżywaliśmy przy granicy w pierwszych tygodniach wojny, to tam ciągle się dzieje. Także Wiktor i Grzegorz są tam i no, jesteśmy z was dumni. Dziękujemy wam za tę misję. No i modlimy się o szczęśliwy powrót.
To za chwilę zobaczymy też ten fragment, czy to właśnie orędzie, o co się modlić za Ukrainę, a ja tymczasem dziękuję panu doktorowi. Tomasz Powłóżko był z nami, ekspert do spraw geopolityki i obronności Uniwersytet Opolski i Instytut Sobieskiego. Bardzo dziękuję za szeroki komentarz.
Dziękujemy.
Dziękuję państwu serdecznie.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Dzisiaj chrześcijanie mają modlić się o pokój przez zwycięstwo nad złem, zwycięstwo nad Hitlerem, który dzisiaj morduje niewinne dzieci, ich matki i rozjeżdża czołgami, artylerią i rakietami niewinnych Ukraińców. Oni chcą tylko żyć w swoim państwie. Jeśli ich pokona, a my będziemy się przyglądać biernie, to przyjdzie po nas. Nie będzie bezpiecznego miejsca na ziemi. Dlatego módlmy się dzisiaj o elity świata zachodniego, o przywódców wolnego świata, żeby zwyciężyli zło nowego Hitlera, żeby go pokonali. To ma być dzisiaj nasza wspólna modlitwa. Jeśli pokonamy zło, mam nadzieję, że Bóg da nam doświadczyć ogromnego rozkwitu Ewangelii o darmowym zbawieniu na te pogrążone w ciemności tereny dawnego Imperium Sowieckiego. To jest dzisiaj nakaz chwili, by modlić się o pokój, ale nie o pokój dla niewolników, nie o pokój niewolniczy, nie o pokój podszyty strachem, o pokój na zwycięstwie zbudowany nad złem. Tak nam dopomóż Bóg.
Слышите? Русские здесь, они все умерли. Я уже с такой жизни не хочу умирать. Я не знаю, что делать. Ну, я и тебя приезжай.
We were actually on the phone the other day with one of our prospective adoptee daughters. And it was right when the invasion happened, so we heard the machine gun fire begin in the background. The Russians have now leveled that town and they actually targeted the orphanage. So they were moved a little bit closer to the center of Ukraine, but the Russian army started approaching that area as well. So now they're being evacuated to the west of Ukraine.
When we've heard that there's a war in Ukraine, it was really shocking and unbelievable because I saw the city where I was born is getting bombed and exploded. So it's just kind of a surreal moment that's going on, and you just first you don't understand, you're shocked what's going on, and then the realization that there's a family, that there's our kids are here. We got a phone call actually, that's director of an orphanage. She asked, will you take all 60? In the middle of the night she called us, and then we said yes without even hesitation. We said yes.
Kontynuując ten wątek właśnie uratowania całego sierocińca z Mariupola, mówiliśmy o tym, że była to wspólna akcja pastorów amerykańskich, polskich i ukraińskich. I brakowało nam tego trzeciego elementu, no bo amerykańskich pastorów, polskich pastorów i kościołów, chrześcijan, bo to były zaangażowane całe społeczności, toście widzieli, ale nie widzieliście strony ukraińskiej. I my też, nie? Myśmy tylko pomogli ewakuować dzieci już ze Lwowa, ale jak one się tam dotarły? Okazuje się, że nasza właśnie ta grupa, Wiktor i Grzegorz, dotarli do pastora, który był właśnie osobą, którą Bóg się posłużył, żeby wyprowadzić ze strefy rosyjskiego zagrożenia i przerzucić w kierunku zachodniej Ukrainy do Lwowa. Także też niebawem będzie okazja posłuchać, co on ma do powiedzenia. Cieszę się, że ten film, no nie film, no cała ta akcja, ona, zobaczcie, coraz bardziej nam się tutaj poszerza wiedza. Widzieliśmy niedawno materiał Rok Po, nie? Jak to wpłynęło na ludzi, którzy byli tu po stronie polskiej i amerykańskiej zaangażowani. Rozmawialiśmy też z opiekunami dzieci. Próbowaliśmy rozmawiać z tymi autorami paszkwili w prasie typu Gazeta Wyborcza i inne. Onet tam zdaje się też coś nasmarował. Niestety ci ludzie dalej nie poczuwają się do krzywdy, jaką wyrządzili i ludziom, którzy no, zaangażowali swój czas i ryzykowali życiem niekiedy. Mówię o tej grupie, która pojechała do Lwowa. I oczywiście skrzywdzili te dzieci, uniemożliwili też ewakuację kolejnych sierocińców, bo te sierocińce, ich opiekunowie bali się już przyjechać do Polski i wybierali Litwę albo jakieś inne państwa, niestety. Bo tu bały się właśnie tych najazdów policji, prokuratury i tak dalej. To, co właśnie w tej nagonce, w której uczestniczyli też dziennikarze tych już głównych mediów. Nie mówię o jakichś tam hejterach takich antyukraińskich, których jest tam pełno i którzy się tam napinają. Mówiliśmy o tej partii rosyjskiej, Sykulskiego i tak dalej. Mówię o dziennikarzach głównego nurtu. Czy jest z nami Grzegorz?
Mamy dla was taką niespodziankę tutaj.
Witaj!
Witam was serdecznie.
Jest z nami Grzegorz. Jeszcze tylko przedstawię ciebie. Organizator pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Witamy ciebie. Cześć.
Witam was wszystkich. No, moja relacja będzie bardzo króciutka, bo jesteśmy w Chersoniu przy samej linii frontu, zaraz za rzeką jest już rosyjska okupacja. My cały czas ktoś strzela. Przyjechaliśmy z naszymi braćmi z Odeskiej Cerkwi Narodowej. To jest Odeska Narodna Cerkwia z pomocą humanitarną i medyczną. W Chersoniu właśnie stoję i nagrywam troszeczkę, co tutaj dzieje, no to się normalnie, znaczy normalnie, nienormalnie, ale żyją jakoś i czekają na każdą pomoc. Problem jest z tym, że tutaj cały czas nam urywa zasięg i urywa nam internet. Przyjeżdżaliśmy właśnie do tego mostu, który w Chersonie łączy jedną i drugą stronę. Jest zerwany. O co jeszcze mogę powiedzieć? Pytajcie, to będę mówił.
No powiedz o tym przyjęciu Polaków. Jak z jakim przyjęciem spotkaliście się?
No sytuacja jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo trudna humanitarnie. Ludzie praktycznie mają pomoc humanitarną jeszcze bardzo rzadko. I no bo to cały czas pod obstrzałem. Pracują tutaj wolontariusze, którzy podjechali z całej Ukrainy. No ale tak jak mówię, no ludziom jest ciężko. A jak słyszycie, nie wiem, czy słyszeliście teraz wystrzał. Tutaj mam takiego jednego pana, który był w Polsce. Nie wiem, może powie parę słów. Słuchajcie, a to jest z mojej telewizji. Możecie wskazać się do Polaków. Żeby tu z Chersonia chcieliby wskazać do Polaków. A co możesz wskazać? Мы сами слышали, сам толки. Да. Я хочу, чтобы скорее закончилась война. Чтобы все были живы, здоровы, чтобы наши были дома были целые, дай бог. Так. Мы молимся каждый день, молимся, чтобы все закончилось уже. Уже надоело уже, мать люди. Спасибо вам, полякам, всем, что рубеж, что нас кормят, нам дают кушать. Все. Дай бог вам всем здоровья. Если бы не помогали бы, я не знаю, что можно было. Ни моя работа, ни сейчас. Слава Богу, нас кормят. Дай вам за ручку, хай вам Бог помогает. Спасибо. Будьте все верны. Но как слышите отзывы от наших osób, które przyszły tutaj po pomoc. Pomoc, takie podziękowanie do nas, że pomagamy.
Czego potrzeba w tej chwili tam właśnie mieszkańcom Ukrainy?
No tutaj w tym rejonie potrzeba wszystkiego, bo tutaj nie ma ani prądu, tutaj nie ma żywności, tutaj nie ma lekarstw, ale główna pomoc, jaka tu w tej chwili idzie, to są przede wszystkim medykamenty i lekarstwa. Bo to już jest najbardziej pilne, bo jeszcze żywność, woda, to jeszcze jakoś tutaj dociera, no ale jak wiecie, leki są bardzo drogie i takie pakiety podstawowe rozdają ile mogą. Tutaj nasz brat Wiktor, który przyjechał ze Stanów, wczoraj przekazał tam swojego tam tego, co jest dla niego możliwe, troszeczkę pieniążków i zakupili właśnie za to lekarstwa, które właśnie teraz rozdają tutaj potrzebującym.
Powiedz jeszcze, jak długo już tam jesteście, gdzie byliście?
Ja przepraszam Cię, Mateusz, ale ja nie bardzo Cię słyszę. Ja mówię troszeczkę tak ciemno, bo ja tego, co Ty mówisz, to w ogóle nie słyszę, tylko takie trzaski.
To powiedz proszę jeszcze, Grzegorz, jak Ukraińcy reagowali właśnie na te słowa z naszej telewizji, co puszczałeś im tam z naszych programów sprzed paru miesięcy.
No, powiem szczerze tak, no i kiedy puściłem to przesłanie naszego pastora, no twoje Pawle, do Ukraińców, no było przetłumaczone na język ukraiński, to no po prostu ludziom leciał z oczu, a nam też. No są nam ogromnie wdzięczni, zdziwieni, że przyjeżdżamy tutaj do nich tak daleka z pomocą. No naprawdę to jest wzruszające. Ale to co ja zobaczyłem na własne oczy, to jest przerażające. Jeżeli ktoś wierzy, czy dużo osób wierzy w to, że przyjdzie kiedyś apokalipsa, to tutaj na ukraińskich terenach można nie zobaczyć.
To dziękujemy wam bardzo.
Dziękuję.
Modlimy się za was. Jesteśmy bardzo dumni, że z taką odwagą, narażając siebie, no pomagacie, że też reprezentujecie Polskę i nasze środowisko. Także modlimy się, żebyście szczęśliwie wrócili do nas i zrobili po drodze no to, co trzeba.
No, myślę, że nie to, co my mamy, to co. Wszyscy ocenione i oni są naprawdę, naprawdę na wdzięczni. Jeżeli kogokolwiek się spyta, ja przedstawiam się, że jestem z Polski, to wszystkim od razu dziękuję, mimo że Polska zrobiła najwięcej ze wszystkich, pomagając sobie najwięcej. Dziękuję wam bardzo, muszę się już łączyć, bo zaraz będziemy musieć ruszyć i tutaj nie bardzo możemy stracić.
Pozdrówcie też braci z tego kościoła z Odessy.
Tak, tak, my jeszcze dzisiaj postaramy się wieczorem, kiedy wrócimy do Odessy, połączyć na takie krótkie podsumowanie tego dzisiejszego dnia.
Dzięki.
Dziękuję, do zobaczenia.
Dzięki.
Dziękuję. To był Grzegorz Dolecki, organizator pomocy humanitarnej właśnie dla Ukrainy. To było takie niespodziewane łączenie. Chcieliśmy się z nim połączyć na żywo. Jak słyszeliście, jest bardzo trudna sytuacja, jeżeli chodzi o zasięg internetu i też połączenia.
No widać, dzięki, że dotarli praktycznie na samą linię frontu, bo tam już za rzeką są Ruscy, nie? Także no, szacun za odwagę.
Także na pewno szersza relacja z tej ich wyprawy i pomocy i spotkań, które mieli, to co się wydarzyło, to będziemy to relacjonować i opowiedzą na antenie naszej telewizji. My będziemy już zmierzać do końca, jeżeli chodzi o to, co dziś jeszcze nas czeka, to o 17:00 serwis informacyjny Idź Pod Prąd, o godzinie 18:00 program Kontrkultura. Zapraszamy na wystawę Biblii w Lublinie, w bibliotece UMCS w holu głównym w dniach 3-29 kwietnia. Także bardzo, bardzo zachęcamy, jeżeli ktoś jest w Lublinie bądź w okolicach. Po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, wiącha na biskupów.
Ale nie moja, żeby nie było. Chociaż się podpisuje. No. Jak mówi Słowo Boże, to i my.
Następnie kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, wydarzenia z roku 1940, bitwa pod Huciskiem, stoczona z Niemcami przez oddział majora Hubala. Zachęcamy was też do kontaktu telefonicznego, numer 536 813 435. No i na sam koniec jeszcze chciałem przypomnieć o wsparciu, poprosić o to właśnie wsparcie. Mamy 840 gitar w tym momencie, także zostało do półtorej dnia. Już w zasadzie te przelewy może się kończą, ale... No,
może nie, dzisiaj jeszcze normalnie jeszcze przelewy jeszcze można wesprzeć.
Jutro tak, do połowy dnia jeszcze zostaną te inne metody, czyli Blik, PayPal, DotPay. No i też chciałem przypomnieć o tym super czacie, czy super komentarzu, który też można dać po wyemitowaniu już tego programu. Jeżeli podoba wam się to, co robimy, to wesprzyjcie nas w tej lub innej formie.
A jak tam nasza sonda?
A właśnie, sonda. Poproszę o wyniki.
Szantaż 52%, realne zagrożenie dla Polski 27%, niewarty uwagi blef 17%, inaczej. No blef i szantaż to są podobne, także większość z nas no, widzi to jako element takiej gry przetargowej, ale też może to być takie odwracanie uwagi od tego, co komuniści chińscy będą wyprawiać na Dalekim Wschodzie. Na to trzeba patrzeć, bo tam też to oni są tą główną zagrażającą Zachodowi potęgą.
Zgadza się. Bardzo wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Moim państwa gościem był pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję bardzo.
Wcześniej dr Tomasz Pawłuszko i Grzegorz Dolecki. Dziękuję i zapraszam o 17:00 na serwis informacyjny. Do widzenia.
Nie będzie to oda do biskupów katolickich, ale coś wręcz przeciwnego. Wiącha na biskupów katolickich. Dlaczego? Pewien tekst Biblii chce do nich skierować. Ponieważ robią wszystko to, co adresat pierwotnego tego tekstu. Fałszywy prorok Paweł z Barnabą idą na pierwszą wyprawę misyjną głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu na Cypr. Docierają do samego prokonsula, czyli szefa, można powiedzieć, władzy państwowej. I on chce słuchać Słowa Bożego. A w jego otoczeniu jest fałszywy prorok, który chce odciągnąć tego człowieka od słuchania Słowa Bożego, czyli jest przeciwko Słowu Bożemu, nie chce, żeby ludzie słuchali Słowa i do tego chce odciągnąć od zaufania Chrystusowi tego człowieka, tego prokonsula. Zobaczcie, że tym dokładnie dzisiaj zajmują się biskupi katolicy. Fałszują Słowo Boże, odciągają ludzi od czytania Biblii, choć nawet paszczami swymi mogą mówić, że tak chcą, to rzeczywistość wiemy, jaka jest. I w miejsce prostego zaufania Chrystusowi wstawiają pośrednictwo Kościoła świętych i swoich sakramentów. Dokładnie jak tamten fałszywy prorok. No to czas na biblijną wiąchę do tego towarzystwa. O pełni wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności, syny diabelskie, nieprzyjaciele wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniecie wy wykrzywiać prostych dróg pańskich? Biblia, Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, 10 werset w liczbie mnogiej.
Marca 1940 roku pod miejscowością Chucisko oddział wydzielony Wojska Polskiego pod dowództwem majora Henryka Dobrzańskiego, pseudonim Hubal, stoczył walkę z niemieckim 51. Batalionem Policji. 29 marca rozpoczęła się niemiecka operacja, która miała na celu zniszczenie oddziału majora Hubala. Wzięły w niej udział dwa zmotoryzowane pułki SS, pułk kawalerii SS, dwa zmotoryzowane bataliony policji i oddziały żandarmerii, łącznie około 5000 ludzi. Dowództwo SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie było pewne, że obława zakończy się sukcesem i nie chcąc dzielić się nim z nikim, nie zaangażowało do niej Wehrmachtu, ani nawet nie powiadomiło o niej. Oddział majora Hubala liczył w tym czasie około 100 ludzi. W początkach marca było ich 320, ale większość podporządkowała się dowódcy Łódzkiego Okręgu Związku Walki Zbrojnej pułkownikowi Okulickiemu i przeszła do konspiracji. Atakujący Chucisko 51. Batalion Policji miał nad oddziałem Hubala mniej więcej 10-krotną przewagę liczebną. Do pierwszego starcia między niemieckimi policjantami a patrolem oddziału wydzielonego doszło pod Stefankowem w nocy z 29 na 30 marca. Główny bój zaczął się około godziny 11 na skraju lasu w odległości 2 kilometrów od Chuciska. Piechota majora Hubala podpuściła Niemców na bliską odległość i otworzyła do nich ogień, zadając im znaczne straty. Niemcy po początkowym zaskoczeniu zaatakowali polskie pozycje, ale nie zdołali ich przełamać. W tym czasie kawaleria odnalazła niemiecką kolumnę samochodową i zaatakowała ją. Strzelanina na tyłach Niemców spowodowała u nich panikę i cały batalion się wycofał. Straty niemieckie wyniosły prawdopodobnie około 100 zabitych i rannych. W oddziale Hubala zginęło 10 ludzi, 2 zaginęło, 11 było rannych, a 1 zdezerterował. Była to największa walka z Niemcami od zakończenia kampanii wrześniowej.
Możesz mieć swój wkład w rozwój IPP TV. Telewizja Idź Pod Prąd od początku funkcjonowania utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli chcesz, byśmy dalej mogli rozwijać dziennikarstwo niezależne od rządu i partii politycznych, zachęcamy Cię do finansowego wsparcia naszych działań. Na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie znajdziesz szczegółowe informacje, jak to zrobić. Dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy działać codziennie.